Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W magazynie Anioł Pański i zachęta Benedykta XVI do modlitwy za osoby konsekrowane. Swoją troską papież obejmuje również wiernych polecanych nam w intencjach modlitewnych na miesiąc luty. Poznamy je już za chwilę. Następnie zapraszamy na kolejną audycję księdza Rafała Zarzecznego, jezuity, z cyklu Ex Oriente Lux. Na niedzielny magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
Jezus nie przyszedł po ludzki poklask, lecz by dać świadectwo prawdzie. Przypomniał o tym w niedzielne południe Benedykt XVI. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański papież jak zwykle oparł na Ewangelii z bieżącej niedzieli. Tym razem odnośny fragment opowiada o konflikcie między Jezusem a jego ziomkami w Nazarecie, gdy dokonany przezeń pewien rodzaj prowokacji kończy się niemal tragicznie odrzuceniem i próbą strącenia go w przepaść. Jak wskazał Ojciec Święty, ryzykowne posunięcie Jezusa, który przytacza cuda dokonane przez wielkich proroków Eliasza i Elizeusza wobec nieizraelitów, ukazuje jego samego jako proroka.
Prawdziwy prorok nie jest posłuszny nikomu innemu, jak tylko Bogu oraz służy prawdzie, gotów do płacenia za to na własnej skórze. To prawda, że Jezus jest prorokiem miłości, ale także miłość ma swoją prawdę. Co więcej, miłość i prawda to dwa imiona tej samej rzeczywistości, dwa imiona Boga. W dzisiejszej liturgii rozbrzmiewają także te słowa świętego Pawła. Miłość nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wierzyć w Boga znaczy rezygnować z własnych uprzedzeń, a akceptować konkretne oblicze, w którym On się objawił. Człowieka Jezusa z Nazaretu. I ta właśnie droga prowadzi także do poznania Go i służenia Mu w drugich.
Pozdrawiając pielgrzymów, papież zachęcił m.in. do modlitwy w intencji osób konsekrowanych. Zaznaczył, że ich świadectwo pomaga wszystkim wierzącym czynić miejsce Bogu we własnym życiu poprzez modlitwę, udział w niedzielnej Eucharystii i czytanie Słowa Bożego. Temat ten powrócił również w słowie do Polaków.
Wczoraj obchodziliśmy dzień życia konsekrowanego Marii, która blaskiem świętości opanienia życia każdego człowieka, polecamy w modlitwie wszystkich, którzy wybrali drogę rady ewangelicznej. Niech z radością naśladują Jezusa w bóstwie, cestości i posłuszenie, podejmując każdego dnia posługę Bogu i bliźnim. Niech Bóg wam błogosławi.
Benedykt XVI poparł europejską inicjatywę zatytułowaną Jeden z nas. Wyraził nadzieję, że zakończy się ona sukcesem, czyli taką Europą, która zawsze będzie miejscem obrony każdego ludzkiego życia i jego godności. Z okazji przypadającego we Włoszech Dnia Życia papież przypomniał, że inwestycja w życie i rodzinę stanowi skuteczną odpowiedź także na aktualny kryzys.
Na plac Świętego Piotra przybyli przedstawiciele wielu organizacji broniących życia, a także wykładowcy i studenci rzymskich uczelni medycznych. Tych, którzy przygotowują przyszłych położnych i ginekologów, papież zachęcił, by formowali pracowników służby zdrowia w kulturze życia.
Jak co miesiąc Ojciec Święty poleca modlitwą wiernych dwie intencje, ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to, aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieką w trudnościach. Papież często daje wyraz swej trosce o los ludzi zmuszonych żyć z dala od rodzinnego kraju. Każdego roku powraca do tej sprawy przy okazji Światowego Dnia Migrantów i Uchodźców. Przed 6 laty jego tematem były właśnie rodziny. W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Benedykt XVI zwrócił uwagę, że ich bolesną sytuację przeżyła już święta rodzina z Nazaretu, która musiała uchodzić przed prześladowaniem do Egiptu.
Ważne jest, by migrantom i ich rodzinom zapewnić pieczę przez specjalną ochronę ustawodawczą, prawną i administracyjną, a także sieć usług i ośrodków pomocy oraz struktur opieki społecznej i duszpasterskiej. Pragnąłbym, aby w niedługim czasie udało się uregulować przepływ migrantów i ogólnie ruchy migracyjne ludzkości z korzyścią dla całej rodziny ludzkiej, poczynając od podjęcia konkretnych środków sprzyjających legalnej migracji i łączeniu rodzin, przy czym szczególną opieką otoczone zostaną kobiety i dzieci. Albowiem również w rozległej dziedzinie migracji międzynarodowej w centrum uwagi powinien być zawsze człowiek. Jedynie poszanowanie godności ludzkiej wszystkich migrantów z jednej strony, a z drugiej uznanie przez nich samych wartości społeczeństwa, które ich gości, umożliwiają prawidłową integrację rodzin w systemach społecznych, ekonomicznych i politycznych krajów przyjmujących emigrantów.
Benedykt XVI poleca nam też intencję misyjną. W lutym mamy się modlić, aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami mogła zacząć budować pokojową przyszłość. Ojciec Święty stale ponawia apele o pokój na świecie. Czyni to nie tylko w Watykanie, ale również podczas podróży apostolskich, których celem są nieraz kraje dotknięte konfliktami. W ubiegłym roku odwiedził Liban. Spotykając się z władzami tego kraju, nawiązał do udręk przeżywanych tam i w całym regionie bliskowschodnim. Wskazał drogi do budowania pokoju.
Każdy kraj bogaty jest przede wszystkim ludźmi, którzy w nim żyją. Od każdego z nich i od wszystkich razem zależy jego przyszłość i zdolność do zaangażowania na rzecz pokoju. Takie zaangażowanie możliwe jest jedynie w społeczeństwie zjednoczonym. Aby zapewnić dynamikę niezbędną do budowy i umocnienia pokoju, trzeba nieustannie wracać do podstaw istoty ludzkiej. Godność człowieka jest nierozerwalnie związana ze świętością życia danego przez Stwórcę. W Bożym planie każda osoba jest wyjątkowa i nie do zastąpienia. Przychodzi na świat w rodzinie, która jest pierwszym miejscem jej humanizacji, a przede wszystkim pierwszym wychowawcą do pokoju. Tak więc, chcąc budować pokój, trzeba skierować uwagę na rodzinę, aby ułatwić jej zadanie i w ten sposób ją wspierać, tym samym krzewiąc wszędzie kulturę życia.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Benedykt XVI poleca naszym modlitwom w lutym. Ogólną, aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieką w trudnościach, oraz misyjną, aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami mogła zacząć budować pokojową przyszłość.
Zdominowany przez socjalistów francuski parlament przyjął w sobotę kluczowy artykuł kontrowersyjnej ustawy dopuszczającej związki małżeńskie między osobami tej samej płci. Tym samym cały projekt ustawodawczy promowany przez prezydenta François Hollande'a pod hasłem Małżeństwa dla wszystkich zmierza nieuchronnie do realizacji. Debacie parlamentarnej na ten temat towarzyszyły liczne protesty i demonstracje. Projekt krytykują nie tylko autorytety religijne, także w środowiskach całkiem laickich przypomina się, że nie ma czegoś takiego jak prawo do dziecka, natomiast istnieją prawa dziecka, nad którymi ustawodawca zobowiązany jest czuwać. Promując prawo do dziecka, sprawia się, że zamiast być osobowym podmiotem prawa, staje się ono jego przedmiotem.
Przestrogi te czytamy w oświadczeniu wydanym przez Akademię Nauk Moralnych i Politycznych, która powstała u schyłku XVIII wieku, jest więc owocem oświecenia i rewolucji francuskiej. Przypomina ona władzom publicznym, że nie zastanowiono się dostatecznie nad reperkusjami prawnymi, antropologicznymi i psychologicznymi, jakie może wywołać proponowane usunięcie z kodeksu cywilnego wszelkich odniesień do płci małżonków. W imię praw homoseksualistów narzuca się radykalne zmiany parom złożonym z mężczyzny i kobiety.
Natomiast proponowana we Francji adopcja przez pary homoseksualne rzutuje też na los adoptowanych dzieci. Wprowadzenie jej spowodowałoby problemy międzynarodowe w przypadku adoptowania tam dzieci zagranicznych. Dopuszczalna jest ona bowiem tylko w kilku państwach zachodniej Europy i północnej Ameryki. Żadne inne kraje prawa adopcji parom homoseksualnym nie przyznają, przypomina francuska akademia.
Sprawy te poruszyła też na łamach Le Monde znana socjolog Nathalie Enish. Pytając, co znaczy małżeństwo dla wszystkich, zwraca ona uwagę, że nigdy nie będzie można tego rozumieć dosłownie. Przecież na przykład dzieciom małżeństwo musi pozostać zabronione. Francuska socjolog przypomina, że podstawą instytucji społecznej małżeństwa jest możliwość rodzenia dzieci. Ona także uważa, iż mówić o prawie do dziecka znaczy zrównać je z rzeczą, którą można sobie przywłaszczyć. Ponadto przypomina obowiązki dorosłych względem dzieci. Pyta, czy będą one miały dostęp do tożsamości swych rodziców.
Światłość ze wschodu. Ex oriente lux.
O Jezus, my ręce bez zalety.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O Etiopii w dziejach Herodota. Przyrzekłem w poprzednim odcinku relację z tego, co o Etiopii wiedział i co napisał ojciec wszelkiej historiografii, Herodot z Halikarnasu. Żył on w V wieku przed Chrystusem, a nawet jeszcze przed Platonem, bo ten miał zaledwie 2 lata, gdy Herodot już opuszczał ten świat, przeprawiając się przez rzekę Styx łodzią charonową do krainy bogów podziemia, w których chyba jeszcze szczerze wierzył, chociaż odebrał im przemożną moc władania naszym światem i jego historią. Bo dzieje spisane przez Herodota chcą być kroniką czynów ludzkich, a nie jedynie mitycznym polem bitwy, na którym dokazują kapryśni bogowie. To zapis tego, czego autor sam się dowiedział, już nie tego, co podpowiada poetycka fantazja. Stąd Herodotowe dzieje były zawsze lekturą klasyczną i całkiem obowiązkową dla wszystkich miłośników historii. Oprócz zapisków historycznych, w 9 księgach Herodota znajdujemy wiele informacji o świecie widzianym z perspektywy Morza Egejskiego. Mówią jednak także o nawet najdalszych krainach i o ich osobliwych władcach. O Etiopii czytamy najwięcej w księdze drugiej i trzeciej Herodotowych dziejów. Etiopią dla Herodota jest wszystko, co się znajduje poza Egiptem i za pustynią libijską. Wszystko, co sięga aż hen do morza, nazywanego również libijskim. Punktem granicznym jest Elefantyna, sławetna wyspa na Nilu. W okolicy powyżej Elefantyny mieszkają już Etiopowie, pisze Herodot. Jak również na jednej połowie wyspy, a na drugiej jej połowie Egipcjanie. Przylega do tej wyspy wielkie jezioro, dookoła którego mieszkają koczujący Etiopowie. Przepłynąwszy je statkiem, przybędziesz znów do łożyska Nilu, który wpada do tego jeziora. Potem wysiadasz i wzdłuż rzeki odbywasz lądem podróż przez 40 dni. Ostre bowiem skały wystają z Nilu, i liczne są tam rafy podwodne, które uniemożliwiają żeglugę. Skoro w 40 dniach przewędrujesz tę okolicę, wsiadasz znowu na inny statek i żeglujesz przez 12 dni, a następnie przybywasz do wielkiego miasta, które zwie się Meroe. To miasto ma być metropolią wszystkich Etiopów. Oj, daleko ta nasza Etiopia i rzeczywiście całkiem prawie niedostępna. Mimo to opowiada dalej Herodot o wojnach, jakie z Egipcjanami dawno temu toczyli Etiopowie. I że jest wśród nich także lud zwany długowiecznymi. Mieszkają oni gdzieś nad południowym Morzem Libijskim. W 6 wieku przed Chrystusem tych to Etiopów chciał podbić król perski Kambizes, syn i następca Cyrusa. Najpierw jednak wysłał do nich tak zwanych ichtiofagów z Elefantyny na przeszpiegi, mężów rosłych, pięknych i znających język etiopski. Polecił im pójść z darami, z szatą purpurową, złotymi naszyjnikami, z balsamem drogocennym, no i z beczułką wina. Otóż, gdy ichtiofagowie przybyli do nich, pisze nasz Herodot, oddali podarunki ich królowi i tak rzekli: Kambizes, król Persów, chce zostać twoim przyjacielem na prawach gościnności. Wysłał nas z rozkazem, żeby się z tobą porozumieć i ofiaruje ci te dary, których posiadanie także jego samego najbardziej cieszy. Etiop, zmiarkowawszy, że przybyli jako szpiedzy, tak do nich przemówił: Ani król Persów nie wysłał was z tymi darami dlatego, że wysoko sobie ceniłby przyjaźń ze mną, ani wy nie mówicie prawdy, przybyliście bowiem na wywiad w moim państwie, ani też nie jest on sprawiedliwym mężem. Gdyby bowiem był sprawiedliwy, ani by nie pożądał innego kraju oprócz własnego, ani nie wtrącałby do niewoli ludzi, którzy mu żadnej nie wyrządzili krzywdy. Teraz zaś oddajcie mu ten łuk i to mu powiedzcie. Król Etiopów radzi królowi Persów, żeby dopiero wtedy z przeważającymi siłami wyruszył w pole przeciw Etiopom długowiecznym, gdy Persowie tak oto łatwo zdołają napinać tej wielkości łuki. Na razie zaś niech będzie wdzięczny Bogom, że synom Etiopów nie podsuwają myśli, aby inny kraj przyłączyli do własnego.
A sama ma nie lauje miareka, jem i meka, wydzia wier i meka, skasim gede na i żakema, bemekera me...
Na te słowa król etiopski napiął potężny łuk wojenny, a potem wręczył go przybyszom. Później opisuje Herodot, jak to król etiopski oglądał podarki, jak dziwił się purpurze, że farbowana, jak wzgardził złotem, bo sam ma go wiele więcej, jak docenił jednak wino, bo przecież wszystkim smakuje. Potem oprowadzał szpiegów, pokazując im potęgę swojego kraju, jego bogactwa i siłę ludzi, którzy mieli dożywać swobodnie nawet lat 120. A kiedy szpiedzy wrócili do Kambizesa i gdy mu kraj Etiopów opisali, ten wpadł w gniew i natychmiast rozkazał wyruszyć na wojnę, całkiem bez przygotowania. Jednak już w połowie drogi przez pustynię egipską wojsko perskie wyczerpało zapasy, także musieli zjadać własne zwierzęta pociągowe. Potem próbowali żywić się korzonkami, a wreszcie zaczęło się ludożerstwo. Strach o tym opowiadać. Więc kto chce znać szczegóły, niech sam poczyta. W trzeciej księdze u Herodota. Przeraził się tym i król Kambizes. Więc, żeby wzajemnie do końca się nie pożarli, zaniechał wyprawy przeciw Etiopom, zawrócił z drogi i upokorzony wrócił do domu. Taki był los wyprawy Kambizesa przeciw Etiopom. I chyba nie to ważne, czy wszystko wyglądało dosłownie tak, jak Herodot opisał. I czy rzeczywiście chodziło o tę samą krainę, którą i my dziś nazywamy Etiopią. Ważne, że Herodota czytali wszyscy, już nawet w starożytności. I że przez długie wieki jego opowieści kształtowały wyobraźnię Greków i Rzymian i wszystkich późniejszych ludów i narodów. Etiopia na długo pozostała znakiem odległej i tajemniczej potęgi, ziemią ludzi bogatych, dumnych i niezłomnych, krainą prawie mityczną, budzącą respekt i fantazję. A o tym, jak ją przedstawiano po Herodocie, usłyszymy w kolejnej audycji.
I to już wszystko w naszym magazynie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.